Ja pozwolę sobie bardzo skrócić tę prezentację, tym bardziej, że jak mi wiadomo, ukaże się ona drukiem. A zatem przejdźmy od razu do omówienia. Ja skupię się na pierwszej części, czyli Maryjność wybranych polskich świętych. Mężów stanu oddarujemy sobie, tym bardziej, że są nam dobrze znani. Tymi mężami stanu, o których można w pełni tak powiedzieć, są kardynał Stefan Wyszyński i święty Jan Paweł II. Nikt nie ma wątpliwości, że to są prawdziwi mężowie stanu, dobrze nam znani, więc myślę, że nie ma potrzeby bliżej zajmować się tymi postaciami. Natomiast chciałbym w tej pierwszej części, którą zaprezentuję, dotyczącą wybranych polskich świętych, zwrócić uwagę na trzy postaci. Ale o tym za chwilę. Każdy, kto bliżej poznaje historię Polski, także te z okresu jej niepodległości, odzyskanej przed 100 laty, bez trudu dostrzega wątek maryjny. Jak złota nić przewija się ona przez każdą epokę i obecny ten wątek jest niemal w każdym środowisku. Zasadnym jest więc mówić o polskiej drodze maryjnej, która prowadzi przez naszą historię od chrztu Mieszka przez obronę Jasnej Góry, śluby króla Jana Kazimierza, aż po najnowsze czasy świętego Maksymiliana Kolbego, sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia, czy świętego Jana Pawła II. Tę historię kształtują konkretni ludzie. Jeżeli więc mówimy o polskiej drodze maryjnej lub o polskiej duchowości maryjnej, to dlatego, że tworzyli ją ludzie odznaczający się szczególną wrażliwością duchową na obecność i rolę Maryi zarówno w historii zbawienia, w dziejach naszego narodu, jak i w życiu osobistym. Są wśród nich przedstawiciele wszystkich stanów, władcy, święci, artyści i twórcy, a także niezliczone rzesze prostych ludzi, ojców i matek, którzy przekazując swoim dzieciom miłość do królowej Polski, wzorowali się na najwybitniejszych Polakach. Zaprezentowanie polskich świętych i błogosławionych, którzy w sposób szczególny odznaczali się maryjnością, przekracza ramy niniejszego wystąpienia i zasługuje na wielotomową monografię, być może coś w rodzaju encyklopedii, która by nam pokazała wybitnych polskich świętych, mężów stanu, wybitnych ludzi, czcicieli Matki Bożej. To zadanie do zrobienia. Jeżeli mam możliwość dokonania wyboru reprezentatywnego dla nurtu polskiego, polskiej maryjności, to pozwolę sobie właśnie wskazać na trzy postacie. Świętego Stanisława Papczyńskiego, błogosławionej Marceliny Darowskiej i świętej siostry Faustyny. Jeśli chodzi o ojca Papczyńskiego, przypomnijmy pokrótce jego biografię. Urodził się 18 maja 1631 roku w Podegrodziu koło Starego Sącza. Na chrzcie otrzymał imię Jan. Z dziecka, któremu nauka przychodziła z trudem, wyrósł młodzieniec kończący z powodzeniem szkoły, głównie kolegia jezuickie, w Nowym Sączu, Jarosławiu, Podolińcu, Lwowie i Rawie Mazowieckiej. W 1654 roku wstąpił do PR-ów, gdzie przyjął imię Stanisław. Po studiach w Warszawie i święceniach kapłańskich pracował jako wykładowca retoryki oraz duszpasterz. Nie tylko wpływ pobożnych rodziców, ale także formacja duchowa, jaką otrzymał u PR-ów, miała niewątpliwie duży wpływ na jego maryjność, którą określa się jako chrystotypiczną. Przejawia się ona głównie we wzywaniu wstawiennictwa Matki Bożej, oddaniu się jej i składaniu tak zwanego ślubu krwi w obronie prawdy o jej niepokalanym poczęciu. W poszukiwaniu formy bardziej radykalnego oddania się Bogu po 14 latach życia zakonnego opuścił PR-ów i za zgodą władz kościelnych w 1670 roku przywdział biały habit mający symbolizować nieskalaną czystość Matki Bożej. Nosił się bowiem z zamiarem założenia męskiego zakonu poświęconego czci Maryi Niepokalanej. Do jego pustelni w Puszczy Korabiewskiej, niedaleko stąd, koło Skierniewic, zaczęli niebawem przybywać kandydaci do powstającego zakonu. Biskup Jacek Święcicki w 1673 roku zatwierdził powstającą wspólnotę zakonną, która kierowała się ułożoną przez ojca Papczyńskiego regułą życia. Z czasem rozrastająca się wspólnota na zaproszenie biskupa Stanisława Wierzbowskiego przeniosła się do góry Kalwarii. Tam pierwszy polski zakonodawca zmarł 17 września 1701 roku. Na kilka miesięcy przed śmiercią, dzięki intensywnym staraniom, uzyskał papieskie zatwierdzenie Zgromadzenia Marianów. Jego beatyfikacja odbyła się w Licheniu 16 września 2007 roku, zaś w poczet świętych zaliczył go papież Franciszek 5 czerwca 2016 roku w Rzymie. Maryjność świętego Stanisława Papczyńskiego wyraża się na wiele sposobów, zarówno w licznych jego pismach, które pozostawił, jak i we wprowadzanych w życie zgromadzenia formach pobożności maryjnej. On zaś w akcie ofiarowania siebie, spisanym w Krakowie 11 grudnia 1670 roku, wyznał: wierzę we wszystko, w co wierzy święty Kościół rzymski i co w przyszłości poda do wierzenia, zwłaszcza zaś wyznaję, że Najświętsza Boża Rodzicielka Maryja poczęta została bez zmazy pierworodnej i obiecuję, że będę szerzył jej cześć i bronił jej nawet kosztem mego życia. Szczególnym rysem osobistej maryjności świętego Stanisława Papczyńskiego, jak i Zgromadzenia Marianów, była troska o szerzenie czci dla Maryi Niepokalanej oraz powszechne uznanie tego przywileju. Jej też dedykował niektóre ze swoich utworów, jak chociażby podręcznik retoryki pod tytułem Zwiastun Królowej Sztuk. Wątki chrystotypicznej mariologii, skoncentrowanej głównie na misterium niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, założyciel Marianów rozwijał niemal we wszystkich swoich pismach. Maryję, zwłaszcza w tajemnicy jej niepokalanego poczęcia, założyciel Marianów stawiał za wzór doskonałości i duchową matkę wszystkich wierzących w Chrystusa. Natomiast swoich duchowych synów we wspomnianej regule życia zobowiązywał do szerzenia z najwyższym wysiłkiem czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Bogu Rodzicy Dziewicy, gdyż, jak czytamy w tym dziele, Maryja była kimś takim, że jej życie może być szkołą dla wszystkich. Należy zatem nie tylko Maryję wysławiać, na przykład piękną mową, ale przede wszystkim naśladować i jej całkowicie się oddać. Niech nie liczy na ujrzenie Maryi w niebiańskim przybytku ktoś, kto tu na ziemi jej nie naśladował, kto jej nie służył z całkowitym oddaniem. To słowa Papczyńskiego. Zarówno przykład życia świętego Stanisława Papczyńskiego, jak i jego pisma, dzięki zaangażowanemu apostolstwu Zgromadzenia Księży Marianów, miały szerokie oddziaływanie na kształt nie tylko polskiej maryjności, ale także na Litwie, Łotwie czy w Stanach Zjednoczonych. Maryjność tę cechują wszystkie cztery wymiary pobożności maryjnej, jakie wskazał Sobór Watykański II, a więc veneratio, dilectio, invocatio i imitatio. Mimo upływu wieków pozostaje więc ona aktualnym świadectwem i drogowskazem życia chrześcijańskiego, ta maryjna droga świętego Stanisława Papczyńskiego. To w takim ogromnym telegraficznym skrócie na temat tej postaci. Nieco dłużej chciałbym zatrzymać się przy błogosławionej Marcelinie Darowskiej, której córki duchowe mieszkają w klasztorze w Szymanowie, zaledwie 6-7 kilometrów stąd. Maryjność błogosławionej Marceliny Darowskiej, żyjącej w latach 1827-1911, wyraziła się nie tylko w fakcie powołania do istnienia w Rzymie w latach 1854, zauważmy, 1858, Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ale także w bogatym jej doświadczeniu mistycznym, które znalazło odbicie w jej licznych pismach. Dodam na marginesie, że mój doktorat pisałem właśnie o doświadczeniu mistycznym błogosławionej Marceliny i to, co mnie uderzało, to właśnie te wątki maryjne w licznych opisach jej przeżyć mistycznych. Natomiast zwieńczeniem jej życia było ofiarowanie siebie w całopalnej ofierze ekspiacyjnej za to, co wydarzyło się na Jasnej Górze, mianowicie kradzież koron i cennych wotów z cudownego obrazu w nocy z 22 na 23 października 1909 roku, oraz morderstwo, jakiego w klasztorze jasnogórskim również w nocy z 22 na 23 lipca 1910 roku dokonał jeden z zakonników Damazy Macoch na swoim krewnym. To historia znana, tragiczna, przykra, ale niestety też i no, na szczęście może bardzo pouczająca, ale to osobny temat. Świadectwem głębokiej i dojrzałej maryjności Marceliny Darowskiej są jej pisma w liczbie ponad 11 tysięcy listów, jakie pozostawiła, kilkunastu serii rekolekcji oraz kilku dzieł ascetyczno-mistycznych, które obecnie jako maszynopisy w 144 tomach przechowywane są w archiwum zgromadzenia w pobliskim Szymanowie. Wybór nazwy dla nowo powstającego w Rzymie w cieniu Bazyliki Santa Maria Maggiore zgromadzenia zakonnego nie jest przypadkowy. Zmartwychwstańcy opiekujący się kilkuosobową żeńską wspólnotą sugerowali w nazwie tajemnicę zmartwychwstania. Jednak błogosławiona Marcelina, inspirując się ogłoszonym wtedy dogmatem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, nadała swemu zgromadzeniu nazwę od tego przywileju. Chciała w ten sposób niepokalaną uczynić wzorem dla sióstr oraz wychowanek w zakładanych przez nią szkołach. O słuszności tej decyzji mogła się przekonać wielokrotnie w przeżyciach mistycznych. Podczas jednego z takich przeżyć, jakie miało miejsce w 1864 roku, a więc już po przeniesieniu zgromadzenia do Jazłowca na Podolu, na Ukrainie obecnie, odkryła ścisłe powiązanie tajemnicy niepokalanego poczęcia ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Pod wpływem tego przeżycia nabrała przeświadczenia, że wybór nazwy dla zgromadzenia bliźniaczego względem zmartwychwstańców nie był sprawą przypadku. Tajemnicę paschalną i niepokalane poczęcie Matki Bożej mistyczka widziała jako dwie prawdy wzajemnie się dopełniające, przy czym zmartwychwstanie Chrystusa uznawała za prawdę obiektywną i fundamentalną, zaś niepokalane poczęcie za pewnego rodzaju konkretyzację dzieła odnowienia świata przez zmartwychwstanie Chrystusa i całe jego misterium odkupienia. Mówiąc językiem współczesnej teologii, dla Matki Darowskiej niepokalane poczęcie było w pewnym sensie kluczem hermeneutycznym tajemnicy odkupienia. Protologiczną treść tego dogmatu odczytała w kluczu paschalnym, co znajduje potwierdzenie także we współczesnej posoborowej mariologii. Matka Darowska była mistyczką wielkiego formatu i wcale nie chodziło o nadzwyczajne zjawiska, jak to często mistykę się kojarzy z nadzwyczajnościami, ale chodzi o głębokie wewnętrzne przeżycia duchowe. Analiza jej zapisków duchowych wykazuje, że jednym z wymiarów jej życia mistycznego było odniesienie do Maryi, której uobecnienia często miały miejsce w liturgiczne uroczystości i święta maryjne. Ona widziała Matkę Bożą. Świadczą o tym liczne opisy, których tutaj nie sposób cytować, aczkolwiek są one ciekawe i piękne. Doznanie bliskości Maryi, często zwane przez nią uobecnieniami, co też jest teologicznie bardzo ciekawe, w przeżyciu mistycznym założycielki niepokalanek niemal zawsze wiązało się z obecnością Chrystusa. Do Niego przygotowywało lub je dopełniało. Kilkakrotnie mistyczka odnotowywała nadprzyrodzone przeżycia, w których równocześnie z doświadczeniem Jezusa pojawiało się doznanie bliskości Maryi. A więc nigdy Matka Boża oddzielona od Chrystusa, zawsze w kontekście chrystologicznym. Dość wcześnie, wskutek przeżycia mistycznego, Marcelina zdała sobie sprawę ze ścisłego związku prawd maryjnych z prawdami chrystologicznymi. Wiele razy odnotowywała w swoich pismach równoczesną obecność Jezusa i Maryi w przeżyciu mistycznym. Były też jej uobecnienia Matki Bożej bez obecności Jezusa, ale prawie zawsze Maryja była w otoczeniu świętych czy też aniołów, wśród których wyróżniał się anioł stróż mistyczki Marceliny Darowskiej. Niepokalana najczęściej towarzyszyła swemu synowi albo była obecna w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, Przy czym uobecnianie się Matki Bożej w kontekście trynitarnym miało miejsce zwłaszcza wtedy, gdy wizja dotyczyła misterium wcielenia. W efekcie doświadczenia mistycznego Marcelina otrzymywała nie tylko pouczenia o charakterze dogmatycznym odnośnie do tajemnicy Boga, Maryi czy własnej duszy, ale także bardzo konkretne i praktyczne wskazania związane głównie z jej życiem duchowym i charyzmatem zgromadzenia. W opisach doświadczeń mistycznych Matka Darowska posługiwała się różnymi tytułami Maryi. Najczęściej występują określenia tego rodzaju: niepokalana matka albo inwersyjnie matka niepokalana, a także niepokalana dziewica. Rzadziej natomiast używała tytułów Matka Najświętsza, Najświętsza Panna, Matka Boża czy Matka Boska oraz Królowa. Te tytuły występują znacznie rzadziej. Sporadycznie pojawiały się określenia typu Matka Zbawiciela, Matka Syna Bożego. W tej modalności tytułów nie chodzi jednak o artykułowanie określonych prawd, nie chodzi tylko o artykułowanie określonych prawd mariologicznych. Są one także przejawem jej afektywności i spontaniczności. Niemniej jednak częstotliwość używania imienia niepokalana, które wyraźnie dominuje w różnych odmianach, pozwala stwierdzić, że prawda o niepokalanym poczęciu Matki Bożej dla błogosławionej była szczególnie bliska. Tę wartość w konferencjach ascetycznych i listach przekazywała swoim współsiostrom oraz wychowankom. To tyle na temat błogosławionej Marceliny Darowskiej, a teraz kilka zdań jeszcze na temat świętej Faustyny Kowalskiej, której imię kojarzone jest na ogół z orędziem Bożego Miłosierdzia. Rzadziej natomiast zauważa się jej głęboką maryjność, bez której zarówno doświadczenie Bożego Miłosierdzia, jak i całe to apostolstwo byłoby nie do pomyślenia. Można nawet zaryzykować tezę, że drugim obok miłosierdzia wiodącym nurtem duchowości krakowskiej mistyczki jest właśnie maryjność. Praktycznie całe życie świętej Faustyny naznaczone było obecnością Maryi. Helena Kowalska, przypomnijmy, urodziła się 25 sierpnia 1904 roku. Obecnie rocznica jej urodzin wypada w Wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. W roku urodzenia przyszłej świętej papież święty Pius X zatwierdził uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej dla Jasnej Góry i ówczesnej diecezji włocławskiej, na terenie której znajdowała się wówczas Częstochowa oraz parafia Świnice Warckie, gdzie dwa dni po urodzeniu Helena została ochrzczona. Więc jeśli zestawimy te fakty, to nasuwają się bardzo ciekawe skojarzenia. Obchód święta Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczęto rok później, 29 sierpnia. Helena Kowalska od wczesnego dzieciństwa wzrastała w domu rodzinnym w klimacie czci dla Matki Bożej. W domu Kowalskich modlono się przed kopią obrazu jasnogórskiego całą rodziną, zwłaszcza na różańcu. Ona sama jako dziecko często modliła się przed tym obrazem także w nocy. O dziecięcej postawie Heleny wobec Maryi świadczą zapiski w dzienniczku odnośnie do trudności w przyjęciu do zakonu. Po przybyciu z Łodzi do Warszawy zawierzyła się Matce Bożej. W dzienniczku zapisała: Maryjo, prowadź mnie, kieruj mną. Zrządzeniem Bożej Opatrzności jest to, że dnia 1 sierpnia 1924 roku wstąpiła do zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, a więc w Wigilię Matki Bożej Anielskiej czczonej w święto Porciunkuli. Przed jej wizerunkiem na Jasnej Górze modliła się dwa razy. Po raz pierwszy było to w drodze z Krakowa do Wilna w drugiej połowie maja 1933 roku. Zaledwie 3 tygodnie po jej ślubach wieczystych. Wówczas w cudownej kaplicy spędziła około 5 godzin. Odnośnie do tego wydarzenia wspomina w dzienniczku: wiele mi powiedziała Matka Boża. Oddałam jej swoje śluby wieczyste, czułam, że jestem jej dzieckiem, a ona mi matką. Nic mi nie odmówiła, o co ją prosiłam. Ponownie w Jasnogórskiej Kaplicy stanęła jesienią dwa lata później, 1935 roku, również czyniąc przystanek w podróży z Krakowa do Wilna. Podczas pobytu w Wilnie bywała u Matki Bożej Ostrobramskiej. Na odnotowanie zasługuje fakt, że początek spełniania się jej misji, jaką było szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia, m.in. przez obraz Jezusa Miłosiernego, który namalował Eugeniusz Kazimirowski, miał miejsce w Ostrej Bramie. Tam bowiem ksiądz Michał Sopoćko w dniach od 26 do 28 kwietnia 1935 roku, a więc w oktawie Wielkanocy, po raz pierwszy wystawił ten obraz na widok publiczny. Przy tej okazji głosił płomienne kazania na temat Bożego Miłosierdzia. W ostatnim dniu uroczystości, którym była pierwsza niedziela po Wielkanocy, uczestniczyła święta Faustyna. Warto jeszcze zauważyć, że okoliczności śmierci i pogrzebu apostołki Miłosierdzia zdają się potwierdzać jej duchowe przywiązanie do Matki Bożej. Jak wiadomo z jej dzienniczka i danych biograficznych, Faustyna nie rozstawała się z różańcem. Zmarła 5 października 1938 roku, a więc w miesiącu, w którym w Polsce od dawna w sposób szczególny odmawia się różaniec, a została pochowana dwa dni później, czyli w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, upamiętniające słynne zwycięstwo pod Lepanto z 1571 roku. Drodzy Państwo, jeszcze według mojego tutaj czasomierza mam 9 minut.
4 minuty.
O, taki skąpy ten prowadzący. Ale spróbuję to jeszcze dopowiedzieć. Otóż dopełnieniem danych biograficznych wskazujących na głęboką maryjność świętej są jej zapiski w dzienniczku. Imię Maryi wymienia 34 razy. O niej jako Matce Bożej wzmiankuje 131 razy. Zaś o niepokalanej i niepokalanym poczęciu pisze 16 razy. Więc policzmy w sumie, to już jest prawie 180 razy. Do Maryi kieruje swoje modlitwy, czego przykładem jest wyznanie w dzienniczku z dnia złożenia ślubów wieczystych. Cytuję. Matko Boga, Maryjo, Najświętsza Matko Moja, Ty w szczególniejszy sposób teraz jesteś Matką Moją, a to dlatego, że Syn Twój ukochany jest oblubieńcem moim, a więc jesteśmy oboje dziećmi Twoimi. Ze względu na Syna musisz mnie kochać. Maryjo, Matko Moja Najdroższa, kieruj moim życiem wewnętrznym, aby było ono miłe Synowi Twojemu. O maryjności świętej świadczy m.in. liczący 7 zwrotek poemat ku czci Matki Bożej. Wiele razy święta Faustyna odnotowywała mistyczne doświadczenia obecności Matki Bożej, podobnie jak Marcelina Darowska. Zwykle w połączeniu z doświadczeniem obecności Pana Jezusa, na przykład pod postacią dziecięcia. Podczas jednego z takich przeżyć, które miało miejsce na zakończenie zaleconej przez spowiednika nowenny do Matki Bożej, powiedziała ona do Faustyny: jestem nie tylko królową nieba, ale i Matką Miłosierdzia i Matką Twoją. Warto nadmienić, że odprawianie tej nowenny polegało na odmawianiu antyfony Witaj Królowo Matko Miłosierdzia. Nie wchodząc w dalsze analizy mistycznych uobecnień Matki Bożej, jakich doświadczała apostołka Miłosierdzia, można stwierdzić, że miały one jednoznaczny charakter teocentryczny i chrystocentryczny. Na przykład we wspomnianym poemacie, napisanym być może pod koniec 1936 roku, święta stwierdziła m.in. przez Ciebie, Matko, dane nam żyć z Nim na wieki. Maryjo, Matko, Dziewico i Bramo Niebieska, przez Ciebie przyszło nam zbawienie. Kilka miesięcy później, w sierpniu 1937 roku, Faustyna napisała: O Matko, Dziewico Niepokalana, w Tobie odbija mi się promień Boga. Dla krakowskiej mistyczki Maryja jest nie tyle przedmiotem podziwu, co przede wszystkim naśladowania. W Wigilię Bożego Narodzenia 1936 roku zanotowała: im więcej naśladuję Matkę Bożą, tym głębiej poznaję Boga. Maryja jest dla niej mistrzynią i czuje się otoczona jej opieką. Pisze bowiem: żyję pod płaszczem dziewiczym Bożej Matki. Ona mnie strzeże i poucza. Jestem spokojna przy nieskalanym jej sercu, bo jestem tak słaba i niedoświadczona, dlatego tulę się jak małe dziecko do jej serca. Z tej bardzo pobieżnej prezentacji, pośpiesznej, widać, że maryjność świętej Faustyny jest zdrowa, teologicznie poprawna, a przy tym wpisana w tajemnicę Bożego Miłosierdzia. I już na koniec proszę pozwolić, że w tym miejscu, w Niepokalanowie, wspomnę świętego Maksymiliana Marię Kolbę. W kulturze europejskiej przyjęło się uważać czyjeś ostatnie słowa w życiu za szczególnie ważne, słowa profetyczne. Takim duchowym testamentem świętego Maksymiliana jest przedostatni list z 12 maja 1941 roku, jaki z obozów Auschwitz przesłał do Niepokalanowa. Miesiąc później, 15 czerwca, napisał ostatni list do swej matki. Natomiast w zakończeniu listu do współbraci zalecał im: pozwólmy się wszyscy Niepokalanej coraz doskonalej prowadzić, gdziekolwiek i jakkolwiek ona nas chce postawić, aby przez dobre spełnianie naszych obowiązków przyczynić się do tego, aby dla jej miłości wszystkie dusze zostały pozyskane. W tym poleceniu, które doskonale oddaje ducha osobistej pobożności świętego Maksymiliana, zdaje się zawierać kwintesencja maryjności. Powinna ona wciąż charakteryzować polską duchowość, którą żyli oraz szerzyli wspomniani wyżej wybrani święci i mężowie stanu.